analizujemy paradoksalną naturę uznania społecznego. Jest ono niezbędne do budowy ludzkiej podmiotowości i godności. Jednak może stać się wyrafinowanym instrumentem kontroli. Punktem wyjścia jest humanistyczna teoria Axela Honneta, w której uznanie stanowi fundament wolności. Zderzamy ją jednak z krytycznymi perspektywami Althussera, Bourdieu oraz Butler. Główna teza zakłada, że uznanie jest dobrem ambiwalentnym. Podczas gdy brak szacunku niszczy jednostkę, samo otrzymanie go często odbywa się na warunkach narzuconych przez systemy władzy. Społeczeństwo nie uznaje nas w sposób neutralny. Nagradza jedynie nasze dopasowanie do określonych ról, kategorii klasowych czy norm płciowych. W ten sposób pragnienie bycia widzianym zostaje przechwycone przez mechanizmy dominacji. Zamiast wyzwalać jednostkę, stabilizują one opresyjne hierarchie. Uznanie staje się formą aksamitnej liny, nagrodą za sprawne odgrywanie scenariusza napisanego przez innych. Nowoczesny człowiek nie chce tylko żyć, on chce być widziany. Domaga się potwierdzenia przez innych, że jego istnienie jest sensowne i godne szacunku. Tu zaczyna się problem uznania. To podstawowy mechanizm, dzięki któremu człowiek staje się kimś w świecie społecznym. Brak uznania uderza w samo rusztowanie podmiotowości. Pogarda czy niewidzialność społeczna to formy moralnego uszkadzania człowieka. Teoria uznania Axela Honneta pokazała, że walka społeczna to nie tylko starcie o zasoby, lecz walka o moralną widzialność. Obietnica nowoczesności brzmiała dumnie, człowiek miał stać się podmiotem. Pojawia się jednak sceptycyzm. Trzeba zapytać, przez kogo mamy być uznani i za jaką cenę? Czy uznanie zawsze wyzwala, czy może tresuje, ucząc nas jedynie jak stać się społecznie akceptowalną wersją siebie? Christina Leopold lokuje swoją analizę właśnie w tym punkcie napięcia. Leopold wskazuje na złożoność uznania. Jest ono dobrem etycznym, lecz ambiwalentnym. Może służyć emancypacji, ale potrafi też reprodukować dominację. Współczesny język publiczny zbyt często traktuje uznanie jako hasło bez kosztorysu. Nie pyta on, czy kategorie, w których dokonuje się uznanie, nie zostały ukształtowane przez władzę. Pragnienie bycia uznanym może prowadzić do podporządkowania się ograniczającym normom. Uznanie nie jest tylko relacją między osobami, jest osadzone w szkołach, rynkach pracy i prawie. Dlatego kluczowe jest rozróżnienie między perspektywą etyczną a społeczną. Pytamy, czy uznanie pomaga jednostce w samorealizacji, czy jedynie nagradza człowieka za mistrzowskie odegranie narzuconej roli. To drugie pytanie jest niewygodne, ponieważ odbiera nam komfort moralnej prostoty. Trudno przyznać, że uznanie może być korzystne dla jednostki, a jednocześnie szkodliwe w wymiarze reprodukcji społecznej. Uznanie nie staje się automatycznie fałszywe tylko dlatego, że służy dominacji. Systemy dominacji rzadko opierają się wyłącznie na przemocy. Najskuteczniejsza władza przychodzi z komplementem. W tym ujęciu uznanie staje się techniką formowania podmiotów. Społeczeństwa reprodukują się, ponieważ ludzie pragną form życia, które są społecznie nagradzane. Problem zaczyna się wtedy, gdy za pochwałami stoi architektura oczekiwań wyznaczająca granice możliwego życia. Pytanie więc nie brzmi, uznanie albo jego brak, lecz jakie uznanie, w jakim porządku i na jakich warunkach? Emancypacyjne uznanie musi obejmować prawo do kwestionowania samego języka, w którym jednostka ma zostać rozpoznana. Leopold wydobywa ze swoich teorii wspólny problem. Uznanie jest przestrzeni, w której wolność i dominacja często mówią tym samym głosem. Największa trudność polega na tym, że uznanie ma twarz dobra. Człowiek chętniej podporządkowuje się normie, gdy ta obiecuje mu szacunek, stąd potrzeba krytycznej teorii uznania. Jej zadaniem jest odróżnienie uznania wzmacniającego wolność od tego, które premiuje uległość. Uznanie nie zawsze jest rozwiązaniem, czasem stanowi część problemu. Należy badać je jako mechanizm władzy i ukryty system nagród za dopasowanie. Człowiek może zostać podporządkowany nie tylko przez strach czy przemoc, ale także przez pragnienie szacunku. Krytyka dominacji musi więc patrzeć nie tylko tam, gdzie jednostka jest poniżana, lecz także tam, gdzie jest chwalona. Człowiek naprawdę może zostać zraniony przez pogardę lub uwięziony w cudzej definicji siebie. To doświadczenie staje się punktem wyjścia dla Axela Honneta. Jego teoria dowodzi, że wolność rodzi się w relacjach społecznych potwierdzających człowieka jako osobę. Honnet obrał inną drogę. Pyta o moralne doświadczenie krzywdy, które poprzedza teorię. Nie zaczyna od abstrakcyjnej normy, lecz od zranienia. Społeczna krytyka rodzi się z cierpienia ludzi, którym odmówiono uznania. Honnet poszukuje przednaukowych korzeni teorii krytycznej. To doświadczenia społeczne niosą w sobie impuls emancypacyjny, zanim jeszcze zostaną opisane przez filozofa. Człowiek upokorzony nie potrzebuje doktoratu z teorii sprawiedliwości, żeby wiedzieć, że wydarzyło się coś złego. Ta elementarna wiedza moralna stanowi paliwo dla krytyki. W centrum projektu Honneta leży przekonanie, że tożsamość jednostki powstaje intersubiektywnie. Moje ja kształtuje się dzięki więziom, w których inni potwierdzają mnie jako istotę wartą troski i szacunku. Człowiek potrzebuje społecznego zwierciadła, by uzyskać stabilny stosunek do siebie. Uznanie jest warunkiem wolności i częścią procesu budowania podmiotowości. Honnet wyróżnia trzy zasadnicze sfery uznania: miłość, prawo i solidarność. Miłość pozwala rozwinąć pewność siebie. Uznanie prawne oznacza, że jednostka zostaje potraktowana jako osoba moralnie odpowiedzialna i równa innym. Trzecia sfera to solidarność, czyli uznanie społecznej wartości konkretnych zdolności i sposobów życia. Na tym tle brak uznania staje się czymś znacznie poważniejszym niż zwykła nieuprzejmość. Pojęcie braku szacunku obejmuje naruszenie osobowej integralności. Przemoc fizyczna, odebranie praw czy pogarda uderzają w sam środek relacji jednostki z nią samą. Upokorzenie zmienia się w roszczenie, a roszczenie w konflikt społeczny. Walka o uznanie jest jedną z podstawowych form walki o sprawiedliwość. Grupy podporządkowane domagają się nie tylko redystrybucji dóbr, lecz zmiany języka i symbolicznych hierarchii. To tutaj Honnet dostrzega progresywną funkcję uznania. Społeczeństwa rozwijają się moralnie, gdy włączają do wspólnoty osoby wcześniej niewidzialne lub gorsze. Historia nowoczesności to seria walk o uznanie robotników, kobiet, mniejszości czy migrantów. Każdy taki konflikt obnaża ukryty deficyt moralny społeczeństwa. Teoria ta ma ładunek emancypacyjny. Cierpienie z powodu braku uznania pozwala zakwestionować raniący porządek. Jeśli państwo deklaruje równość, a jednocześnie wyklucza pewne grupy, konflikt ujawnia tę hipokryzję. Honnet pokazuje, że walka o uznanie ma wymiar emocjonalny, instytucjonalny oraz normatywny. Jednak autor zbyt ufnie traktuje dynamikę postępu, zakładając, że opór zawsze prowadzi do rozszerzenia granic wspólnoty. Leopold pyta, czy uznanie zawsze działa przeciw dominacji, a może stabilizuje niesprawiedliwe układy. W przeciwnym razie pomylimy emancypację z elegancką adaptacją, myląc awans symboliczny z realną zmianą struktury. Przykład dobrej gospodyni domowej i matki jest tu wymowny. Kobieta może zyskać szacunek za poświęcenie rodzinie, jednak to uznanie często utrwala nierówien podział pracy oraz ekonomiczną zależność. Podobnie jest w innych sferach. Pracownik bywa chwalony za odpowiedzialność, gdy bierze na siebie nadmiar obowiązków, a mniejszość docenia się za asymilację, o ile nie domaga się zmiany reguł. Tu ujawnia się różnica między oceną etyczną a społeczną. Etycznie jednostka zyskuje poczucie wartości, społecznie jednak ta sama relacja może reprodukować hierarchię. Trzeba zapytać, co to uznanie robi z systemem. Czy poszerza wolność, czy jedynie czyni podporządkowanie bardziej znośnym? Uznanie bez analizy władzy pozwala mnożyć rytuały, jednocześnie utrwalając zależność. Nie oznacza to jednak, że samo uznanie jest złe. Walka o szacunek bywa autentycznie emancypacyjna i może być bronią przeciw systemowi. Honnet daje nam język godności, Leopold zaś dodaje do niego język podejrzenia. Razem tworzą teorię, która nie jest ani naiwna, ani cyniczna. Myślenie krytyczne musi sformułować tezę trudniejszą. Uznanie jest konieczne, ale nigdy niewinne. Należy bronić ludzi przed pogardą, lecz pytać, czy oferowany im szacunek nie jest formą kontraktu, w którym drobnym drukiem zapisano zgodę na dalsze podporządkowanie. Teoria Honneta to pierwszy stopień argumentacji. Bez niej nie zrozumiemy, dlaczego człowiek tak głęboko pragnie uznania. Jednak bez Althussera, Bourdieu i Butler nie pojmiemy, dlaczego to samo pragnienie może zostać przechwycone przez ideologię czy normy płciowe. Uznanie jest warunkiem wolności, ale nie każde uznanie tę wolność poszerza. W myśli Louisa Althussera podmiot przestaje być suwerennym autorem własnej biografii, a zaczyna przypominać kogoś, kto odpowiada na wezwania rozpisane wcześniej przez strukturę. Człowiek rozpoznaje siebie jako podmiot właśnie wtedy, gdy odpowiada na ideologiczne wezwanie. Dla Althussera uznanie oznacza samoidentyfikację. Ideologia organizuje scenę, na której ja sam odpowiadam: tak, to o mnie chodzi. Społeczeństwo jest przestrzeni nieustannych wezwań. Każda z tych instancji mówi na swój sposób. Bądź dzieckiem, obywatelem, pracownikiem, osobą normalną, ambitną lub produktywną. Człowiek nie żyje w ciszy. Żyje wśród wezwań poprzedzających jego samoświadomość. tak zwana interpelacja Althussera, to proces przywoływania jednostki do określonej pozycji podmiotowej. Ideologia nie jest jedynie błędną teorią świata, ona działa poprzez praktyki, instytucje i rytuały codzienności. Najpierw praktyka, potem tożsamość. To, co bierzemy za autentyczną ekspresję wnętrza, bywa skutkiem zewnętrznego uformowania. Podmiot nie wchodzi w relację uznania jako neutralna jednostka, lecz jako byt już ukształtowany. Ideologia organizuje świat tak, aby pewne role wydawały się naturalne. Althusser wprowadza pojęcie ideologicznych aparatów państwa. Nie chodzi tu o rząd czy policję, lecz o instytucje reprodukujące porządek społeczny, takie jak rodzina, szkoła, religia czy media. Aparat represyjny może zmusić człowieka siłą, lecz aparaty ideologiczne działają skuteczniej, ponieważ uczą go dobrowolnego uczestnictwa. Nie trzeba pilnować kogoś, kto pilnuje się sam. Tutaj uwidacznia się związek między interpelacją a reprodukcją stosunków produkcji. Każde społeczeństwo musi odtworzyć nie tylko kapitał czy instytucje, ale także ludzi zdolnych do zajmowania określonych miejsc w podziale pracy. System nie przetrwa, jeśli ludzie masowo odmówią przyjęcia ról, które go podtrzymują. Musi więc produkować podmioty działające z własnej woli zgodnie z wymogami struktury. Ideologia działa najlepiej wtedy, gdy człowiek nie czuje przymusu. Althusser każe pytać, ile w naszych decyzjach jest rzeczywistej wolności, a ile uprzedniego przygotowania do tego, aby pewne opcje wydawały się jedynymi rozsądnymi. Jeśli społeczeństwo interpeluje jednostkę i nagradza ją za właściwe odegranie roli, uznanie może zamykać pętlę podporządkowania. Człowiek zaczyna się w tych rolach rozpoznawać. To, co zostało wyprodukowane przez instytucje, zaczyna wydawać się naturalne. Historia wraca jako natura, a przymus jako charakter. Podmiotowość jest od początku uwikłana. Jednostka jest formowana przez struktury, ale nie jest ich doskonałym odbiciem. Odpowiedź na wezwanie ideologii może być niepełna, ironiczna lub nieposłuszna. Zanim jednostka powie, to ja, społeczeństwo już wielokrotnie powiedziało, ty. Althusser pyta zatem, skąd człowiek wie, kim ma być, kiedy mówi o byciu sobą? Czy bycie sobą oznacza wyjście poza przymus, czy sprawne zamieszkanie w roli, która tak długo była nagradzana, że zaczęła wyglądać jak dusza? To przygotowuje grunt pod Bourdieu, który pokaże, jak społeczne warunki egzystencji wcielają się w habitus. Człowiek nie tylko odpowiada na wezwania, zaczyna mówić i pragnąć zgodnie z pozycją w strukturze, a społeczeństwo ocenia ten efekt. Althusser przygotowuje tym samym grunt pod Butler. Jeśli podmiot powstaje w odpowiedzi na normatywne wezwania, płeć nie jest wewnętrzną substancją. Jednostka uczy się rozpoznawać siebie poprzez rytuały, język i gesty. Butler pokazuje, że nie chodzi o to, co człowiek czuje, lecz o to, jakie formy odczuwania są społecznie czytelne. Nowoczesność kocha opowieść o samostanowieniu. Althusser zapytałby, jakie struktury sprawiają, że wybory są przewidywalne i zgodne z logiką systemu. Współczesność zamienia podporządkowanie w projekt osobisty. Ideologia nauczyła się nosić sneakersy. System woła, jednostka odpowiada, a potem interpretuje tę odpowiedź jako osobisty wybór. Gdy mówimy o wolnej woli, Althusser pyta, jakie praktyki nauczyły nas pragnąć właśnie tego działania? Czy nie nagradzamy przypadkiem skutecznego podporządkowania? Krytyczna wolność zaczyna się od rozpoznania własnych interpelacji. Od pytania, jakie głosy nauczyły mnie mówić ja? Kiedy jestem naprawdę szanowany, a kiedy tylko nagradzany za zgodność z cudzym scenariuszem? To nie są wygodne pytania. Jednak bez nich człowiek może przez całe życie iść za cudzym okrzykiem, będąc przekonanym, że podąża za własnym powołaniem. Althusser proponuje surową teorię wezwania i podporządkowania. Pokazuje, że pragnienie uznania może być efektem mechanizmu, którego źródła nie dostrzegamy. Uznanie jest zatem ambiwalentne. Może prowadzić do wolności, albo stać się momentem, w którym podmiot podpisuje cudzy scenariusz własnym imieniem. Pierre Bourdieu wykazuje, że społeczeństwo nie tylko woła do człowieka, lecz przenika do jego ciała, smaku i tonu głosu. Bourdieu odbiera niewinność obszarom, które uważamy za najbardziej osobiste. Gust czy obycie są wynikiem pozycji społecznej. Tutaj pojawia się pojęcie habitusu. To system trwałych dyspozycji, głęboko wcielonych sposobów postrzegania i działania. Habitus to historia społeczna, która stała się ciałem. To klucz do zrozumienia funkcji uznania. Pochodzenie, edukacja i klasa z czasem zaczynają przypominać naturę. Społeczeństwo spogląda na tę naturalność i nazywa ją talentem lub inteligencją. Pierre Bourdieu wskazuje tutaj na kapitał kulturowy. W przeciwieństwie do majątku, ten kapitał maskuje się jako kompetencja osobista. Obejmuje język, gust i obycie instytucjonalny. Uznanie staje się wtedy kapitałem symbolicznym, prestiżem i renomą. To przemoc, która przestała wyglądać jak przemoc, bo została zaakceptowana jako zasłużona wyższość. Społeczeństwo reprodukuje się poprzez dziedziczenie swobody. W ten sposób różnice klasowe zostają przetłumaczone na różnice w wartości osobistej. Kto zna właściwy kod, uchodzi za inteligentnego. Kto go nie zna, za ograniczonego. Język dominującej kultury brzmi kompetentnie. Ten sam przekaz w innym wydaniu bywa postrzegany jako zbyt prosty lub nieprofesjonalny. Pewność wobec instytucji czyni z nas liderów, lęk przed nimi czyni biernymi. Pierre Bourdieu pyta, co właściwie cenimy w czyimś guście lub edukacji. Czy dostrzegamy autonomiczne osiągnięcie jednostki, czy raczej społecznie wytworzony habitus, którego źródła ukryto? Mechanizm ten ma funkcję motywacyjną i epistemiczną. Gdy habitus zostaje uformowany, proces jego kształtowania znika z pola widzenia. Człowiek traktuje własny gust jako osobistą esencję, a otoczenie widzi w nim dowód wrodzonej jakości. Uznanie naturalizuje klasową przewagę i uczy społeczeństwo błędnego postrzegania źródeł sukcesu. To klasowa alchemia uznania, gdzie warunki społeczne zostają przetopione w osobiste cnoty. Dziedziczenie zamienia się w talent, kapitał kulturowy w inteligencję, a znajomość kodu w merytoryczność. Po drugiej stronie brak dostępu staje się osobistym deficytem. To mechanizm reprodukcji hierarchii. Bourdieu podważa merytokratyczny mit szkoły jako neutralnego mechanizmu selekcji talentów. W praktyce instytucja ta często nagradza kompetencje wyniesione z domu. Styl wypowiedzi, zasób słownictwa czy obycie z kulturą. Szkoła nie mierzy talentu, lecz odległość domu rodzinnego od kodu instytucji. Nie chodzi o zaprzeczenie realnym różnicom między ludźmi, lecz o fałszywą genealogię sukcesu. Ten wymiar uznania przenika do biznesu i polityki. Różnica sprowadza się do społecznie wyprodukowanego poczucia uprawnienia do świata. To ukryty składnik kapitału symbolicznego. Teoria Bourdieu łączy się tutaj z krytyką przemocy symbolicznej. Działa ona najskuteczniej wtedy, gdy podporządkowani uznają kategorie dominujących za naturalne i prawomocne. Władza osiąga najwyższy stopień skuteczności, skoro człowiek sam obniżył własne oczekiwania. Uznanie jest zatem ambiwalentne. Rozdzielany według klasowych kryteriów szacunek może utrwalać system, który najpierw produkuje różnice, a potem udaje, że jedynie obiektywnie je rozpoznaje. Kapitał symboliczny to uznanie wpisane w pole władzy, do którego nie każdy ma równy dostęp. Kluczowe jest rozumienie gustu jako narzędzia klasyfikacji. Gust nie odróżnia przedmiotów, on odróżnia ludzi. Kto definiuje dobry gust, ten definiuje hierarchię społeczną. Jeśli nie zmienimy kryteriów szacunku, uznanie nadal będzie płynąć ku tym, którzy pasują do dominującego kodu. Można mówić o inkluzji, wymagając jednocześnie asymilacji do stylu uprzywilejowanych. Wtedy uznanie nie znosi dominacji, lecz ją modernizuje. Często uznajemy jedynie tych, którzy najsprawniej opanowali język dominujących. Awans jednostkowy staje się wtedy dowodem na sprawność systemu. Bourdieu odbiera społeczeństwu alibi. Nie można oceniać ludzi tak, jakby startowali z tej samej linii. Uznanie osiągnięcia wymaga rozpoznania warunków jego możliwości. Bez tej świadomości nagradzamy wynik, lecz ukrywamy nierówien proces jego produkcji. Perspektywa Bourdieu jest tu kluczowa. Dowodzi on, że społeczne uznanie jest rozdzielane przez pola władzy, które same kreują kryteria wartości. Należy zatem pytać, jaki kapitał umożliwił uzyskanie tego uznania. Człowiek dostosowuje się do kodów prestiżu. Często musi stać się obcym dla własnego doświadczenia, aby zostać uznanym przez cudze instytucje. Nowy styl zaczyna wyglądać jak naturalna kompetencja, a nowa hierarchia jak dowód osobistej wyższości. System ma talent do mylenia wartości z przewagą. Kto kontroluje bank symboliczny, ten decyduje, czyje życie zachowuje wartość nominalną, a czyje podlega inflacji pogardy. Jeśli klasa udaje naturę poprzez gust i kapitał, to płeć czyni to za pomocą gestów i ciała. Bourdieu odsłania klasową maszynerię tej sztuczki. Być może najskuteczniejsze więzienie nie jest zbudowane z zakazów i murów, lecz z pochwał i uśmiechów. Prawdziwa wolność zaczyna się w momencie, gdy przestajemy pytać o to, kto nas odrzuca, a zaczynamy analizować, za co właściwie jesteśmy nagradzani. Czy nasze poczucie wartości jest owocem autentycznego rozwoju? Czy jedynie premią za perfekcyjne zamieszkanie w roli, która została nam przypisana?